Mamadu, zaprosiłem Cię w takie miejsce nie bez powodu, bo Ty o tym Janie III Sobieskim, który jest tuż za nami, opowiadasz bardzo często i mówisz o nim w kontekście znanego Polaka, ale tak naprawdę to wcale chyba nie był anioł pokoju, a raczej Bóg wojny.
No ale tak jest, że różne narody, różne kraje mają swoich bohaterów, które gdzie indziej, chodzi o te miejsca, które zdobywały, są traktowane zupełnie inaczej, więc każdy patrzy na nich zupełnie inaczej. Ale wydaje mi się, że my mamy swoje takie mega gwiazdy. To są osoby, to są Polacy, którzy są kojarzone na innych kontynentach. Ja myślę, że Jan Paweł II jako osoba fizycznie, która podróżowała po świecie, Maria Skłodowska-Curie, która się wkrada, dlatego że do każdej szkoły, każdy licealista na świecie znają, no Chopin, ale są osoby, które po prostu działały w Europie, między innymi Jan III Sobieski. Natomiast wydaje mi się, że jednak Wiedeń, Tursy, Polska z tamtego okresu, no to dzięki temu właśnie to jest mega gwiazda. Powiedzmy, że europejska, ale jednak gwiazda światowa. Tak, ja tak to widzę. Natomiast co do tej Oceny, no wracamy do tego, co mówiłem na początku. Bohater mojego kraju, który zdobywał tereny, a na tamtych terenach to ci ludzie będą na niego zupełnie inaczej patrzeć. Ale uważam, że Jan III Sobieski jednak zrobił dużą, fajną rzecz dla Europy.
Mówisz, nasza gwiazda, nasza mega gwiazda, przyjechałeś z Senegalu. Skąd to nasze?
To nasze. Wydaje mi się, że nasze może być tożsamościowo, nie wiem, czy w języku polskim jest takie, czy nie takie słowo, związane z pewną tradycją, z krwią, z pochodzeniem i tak dalej, tak dalej. Ale to nasze może też być kulturowo. Jak ja mówię nasze, to bardziej patrzę od strony kultury, bo jednak jeżeli osoba, człowiek jak ja mieszka w tym miejscu nad Wisłą 36 lat, myślę, że ta osoba może, powinna w zasadzie się utożsamiać z tym miejscem. I dlatego mówię nasze, nasz bohater.
No i tak, mamy listopad, 11 listopada, Dzień Niepodległości. Co robi Mamadu 11 listopada? Bo Mamadu mieszka 36 lat w Polsce.
Tak, 11 listopada ja brałem, mówię o tych poprzednich, brałem udział w różne debaty na temat właśnie tego dnia. I na marsz nie chodzę, ale śledzę to, co się dzieje tak naprawdę. Uważam, że to jest ważny dzień. No, każdy kraj ma swój Dzień Niepodległości, Polska też ma. Natomiast ja mam wrażenie, że my to troszeczkę inaczej podchodzimy do tego dnia. Mówię o tych różnych marszach. Wszędzie na świecie mówimy Święto Niepodległości. Święto. Święto to jest fakt taki, że rodziny wychodzą, dzieci wychodzą, wszyscy wychodzą na ulicę i się cieszą się z tego. Natomiast niestety my w Polsce mamy marsze z tego dnia i to się źle jakoś tak kojarzy. Wydaje mi się, że naprawdę źle. Powinniśmy 11 listopada traktować, wychodzić z domów, mówiąc całemu światu, że mamy święto narodowe. Tak to powinno być. Na razie tak to nie wygląda.
A powiedz mi, czym jest dla Ciebie patriotyzm? Bo jesteś w Polsce i czy czujesz się patriotą polskim? Jak to wygląda? A ja pytam tak prowokacyjnie, bo pewnie wiele razy zadają Ci pytanie.
Patriotyzm dla mnie to jest umiar. To jest umiar. I kiedy mówimy umiar, to odwołujemy się do rozumu. Tak to pojmuję. A teraz tak, oczywiście jest milion definicji. Z jednej strony mamy sentyment, mamy uczucie, mamy szacunek, mamy nostalgię, przypominamy miejsce, w którym się urodziliśmy, w którym dorastaliśmy, jakby nawiązujemy do kultury, do pewnej tradycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest szacunek do innych. Więc kochając swoje miejsce, swoją wioskę, swoją ziemię, to ja powinienem, wypadałoby szanować sąsiadów. I ja tak pojmuję patriotyzm. To znaczy, że chcę robić dla swojego miejsca jak najlepiej i nie ograniczałbym tego tylko do wątku wojny, że jestem gotów stać na granicy i trzymać broń i tak dalej, tak dalej. Ja uważam, że jeżeli ja czuję się patriotą, nie powinienem kombinować z podatkami. To jest bardzo ważne, bo uczucia są z jednej strony to oczywiście to mój stosunek sentymentalny do miejsca, w którym się urodziłem, się wychowałem, ale też muszę patrzeć na przyszłość, jak to miejsce ma się rozwijać. I rozwijać to znaczy praca. Pracować to znaczy być jakby uczciwym w stosunku do przepisów, szanować i tak dalej, i tak dalej. Nie przychodzić na czerwone światło, to też jest patriotyzm. Pani, starsza pani, która wychodzi ze sklepu, trzyma bardzo ciężkie, nie wiem, torby i ledwo się rusza, moja pomoc, żeby te rzeczy, te zakupy zabrać do domu, do jego domu, do jej domu, to jest patriotyzm. Nie oszukuję, jeżeli chodzi o ZUS, ale przede wszystkim o podatki, to też jest patriotyzm. Więc jakby ja to widzę tymi dwoma torami. Z jednej strony te uczucia, ta miłość do tego miejsca, a po drugie pchać to miejsce do przodu. Ale też, przede wszystkim, nie ma patriotyzmu bez szacunku do sąsiadów, do innych kultur. Ja to tak właśnie w ten sposób pojmuję.
A może też znajomość historii, bo wiem, że zawstydzasz bardzo często no to... Polaków, którzy tutaj się urodzili, tym, tak, tej historii swojego tak, kraju nie
tak,
znają.
Tak, tak. No patriotyzm to wymaga wiedzy. Wydaje mi się, że jeżeli ja się wychowuję w danym miejscu i nic nie wiem o tym miejscu, to nie jestem patriotą. Bo nie mogę się powołać do czegoś, czego nie, nad czym nie panuję. Ja zawsze, patriota mówi, to nasza kultura, to nasza tradycja, ale co jest w tym worku zwanym tradycją i kulturą? Powinienem jednak wiedzieć, co było kiedyś, co robili moi przodkowie, jak się zachowywali, jak w ogóle ten kraj się rozwijał w przyszłości. To jest bardzo ważne. Bez tej wiedzy uważam też, że nie ma patriotyzmu.
A z czego mogą być dumni, twoim zdaniem, Polacy, Polki i Polacy?
Z mnóstwem rzeczy. Ja uważam, że od chrztu mnóstwo rzeczy się tutaj naprawdę wydarzyło. Zastanawiam się, na ile w Europie czy na świecie, w innych krajach było cały czas drewno po panowaniu Kazimierza Wielkiego. Bo mówimy, że on zastał drewnianą Polskę i zostawił murowany. To jest po pierwsze. Uważam, że z tego można być dumnym. Po drugie, ja odkryłem pewnego pana, który się urodził akurat wtedy, kiedy umarł Kazimierz Wielki. To jest Paweł Włodkowicz. My ciągle mówimy dzisiaj, w XXI wieku, 20 lat po prawie, od początku tego XXI wieku, mówimy o tym, że tolerancja i tutaj w Polsce pojmujemy to pojęcie jako coś, co przyszło ze świata i czego mamy się uczyć. A okazało się, że to pojęcie ma tutaj swoje źródło. I wracamy do tego, co mówiliśmy a propos patriotyzmu, że trzeba jednak znać swoją historię. I Paweł Włodkowicz to był człowiek, to był po prostu duchowny, rektor Akademii Krakowskiej w średniowieczu, który mówił o tym, że trzeba szanować nawet pogan. Więc uważam, że z tego pojęcia powinniśmy być bardzo, bardzo dumni. Myślę, że wyłączamy, mówiliśmy wcześniej trochę o Janie Sobieskim III. Kolejny wątek, bardzo ważny, to jest Konfederacja Warszawska. Ja uważam, że to był dokument bardzo ważny dla świata, bo my jakby mówimy o tych rzeczach, z których świat cierpie do dzisiaj. Nawet jeżeli w Australii, w Argentynie nie wiedzą, że to pochodzi z Polski, no przeciętnie mieszkaniec nad Wisłą powinien wiedzieć o tym. Z tych rzeczy wydaje mi się, że też jak Polacy się zachowali podczas zaborów. Wydaje mi się, że to też jest jakby państwa nie ma, a jednak ta kultura żyje. To też to są rzeczy, które można eksportować do świata. No i jeszcze mamy ten wątek końcówki drugiej połowy lat 70. i początek lat 80., czyli pojęcie symbolika Solidarności. To uważam, że też to jest bardzo pouczające dla świata. Ja już tutaj robię nawias mały na temat wojny, bo jeżeli chodzi o wojnę, jak Polacy się zachowywali, to myślę, że wszyscy o tym wiemy. Ale wydaje mi się, że w historii tego kraju jest mnóstwo rzeczy, które można eksportować. Ja już wspominam o tym, jest jedna rzecz, która mnie smuci, że świat kojarzy zmiany we wschodniej Europie, w dawnych krajach socjalistycznych czy komunistycznych z murem berlińskim. I to mnie smuci, bo ja byłem w Polsce, kiedy pół roku wcześniej, kilka miesięcy wcześniej odbyły się wybory. Ja wiem, że trudniej może promować wybory z 89 roku, ale uważam, że powinniśmy jednak zastanowić się, wymyślić jakiś fajny scenariusz, żeby przypomnieć światu, żeby nie było tak, że za 100 lat tylko mur berliński będzie kojarzony z tym, a jednak zmiany się zaczęły troszeczkę wcześniej w Polsce. Wydaje mi się, że to nie tylko no nie wiem, zupę polskie, które są tak, takim bardzo dużym, fajnym takim bogactwem. W historii mamy naprawdę sporo fajnych wątków, fajnych wydarzeń, pozytywnych wydarzeń, nie tylko te smutne, które świętujemy, bo niestety zauważyłem, że wszystkie nasze święta są związane z takimi smutnymi przeszłości, krwawymi czasami, wydarzeniami, ale jest bardzo dużo takich bardzo pozytywnych, z których powinniśmy być dumni za to, że ktoś kiedyś to wykonał, tak pewną pracę dla ogółu i które można by było promować w świecie.
I teraz przejdźmy się do Senegalu.
Tak.
Twój rodzinny kraj.
Tak.
Jak tam wygląda ten patriotyzm? Bo kraj młody i podzielony. Ty jesteś Serer.
Jestem Serer.
Czyli członkiem grupy etnicznej,
tak,
która tam mieszka,
tak,
jednego z ludów. Ale z drugiej strony jesteś też Senegalczykiem, a jeszcze dodajesz do tego kulturowo Polakiem.
Tak, to jest w ogóle trochę skomplikowane i proste. Z jednej strony skomplikowane dlatego, że w Senegalu mamy trochę ponad 20 grup etnicznych. Kraj liczy no, od 60 roku, niedługo będzie 60 lat od uzyskania niepodległości. I tam cały czas trwa ten proces, żeby wyjść, czując się członkiem konkretnej grupy etnicznej, żeby jednak wyjść ogólnie do tego pojęcia bycia Senegalczykiem. To cały czas to trwa. Natomiast no, szkoła chyba mi jednak ułatwiła ten proces, bo wydaje mi się, że szkoła, jakby gdziekolwiek jesteśmy, uczy, czym jest państwo, czym jest konstytucja, czym jest parlament. I to są takie ogólne jakby zjawiska, które łączą ludzi, którzy żyją na danym terenie. Natomiast ja zawsze byłem w ruchu. Ja się urodziłem na wsi, w wieku 5 lat pojechałem do stolicy, gdzie mieszkałem 15 lat do matury i stamtąd przyjechałem do Polski. Więc cały czas byłem w ruchu, cały czas uczyłem się nowych języków i stąd chyba u mnie ta łatwość. To znaczy, ja uważam, że gdziekolwiek człowiek jest, ten człowiek powinien szanować to miejsce, próbować poznać to miejsce. I ja nie mówię tylko o tych ludziach, którzy są w ruchu, ale osoba, która się urodziła tutaj nad Wisłą, powinna się starać po prostu poznać historię swojego kraju. Więc z tym Senegalem jest trudniej, bo te procesy, które miały miejsce w Polsce w dawnych czasach, no jednak to jest stare państwo, to u nas no niestety to dopiero od 60 roku pojęcie w ogóle Senegal jako kraj zaczęło funkcjonować. Ja czuję się chyba dobrze wszędzie. Wydaje mi się, że jest pewna otwartość, nie wiem od czego to zależy, ale wydaje mi się, że ogólnie jak będziemy podchodzić z szacunkiem do innych ludzi, będziemy w stanie, nawet jeżeli człowiek się znajdzie na marsie i trafi na zupełnie inne istoty, ten człowiek będzie w stanie się komponować z miejscem. Otwartość, szacunek do innych ludzi i też nieudawanie, że ja jestem lepszy. To jest ten problem. Wydaje mi się, że bez kompleksu człowiek jest w stanie wszędzie się wkomponować. Jak podchodzimy z szacunkiem do kultury miejsca, to ta kultura się odzwięcza. Bo to jest moim zdaniem taki odruch, takie naturalne. Przychodzę, mówię dzień dobry, no to z drugiej strony na pewno padnie słowo dzień dobry, a nie pytanie, co tutaj robisz, po co tu przyjechałeś i tak dalej, i tak dalej.
A jak wygląda świętowanie Dnia Niepodległości w Senegalu? To takie ogólnokrajowe święto, czy raczej...
To są same imprezy. To są same imprezy. Oczywiście, tak jak wszędzie jest ta oficjalna część typu defilada, w języku polskim, w Polsce chyba to nie funkcjonuje. Tam wszystkie jednostki wojskowe, potem uczelnie, szkoły, oczywiście siedzi cały rząd, goście i ludzie wychodzą, a potem po tym takim wydarzeniu oficjalnym, państwowym, to na, jeżeli chodzi o Dakar na przykład, to konkretnie dzielnicy organizuje imprezy i to trwa, i trwa, i trwa. I ja chciałbym, żeby kiedyś naprawdę tak to było w Polsce, że po tych różnych marszach i tych różnych takich wydarzeniach oficjalnych, żeby te imprezy toczyły się w domach kultury, w klubach, żeby jednak po prostu wszyscy wychodzili. Oczywiście miesiąc jest trudny, bo listopad jest takim chłodnym raczej miesiącem, ale wydaje mi się, że w pomieszczeniach, w miejscach kultury, to ta impreza powinna się dalej toczyć. I liczę na to, że w tym roku może tak będzie.
A czy władze Senegalu próbują zbudować taką tożsamość senegalską, czy raczej te działania nie są prowadzone przez rząd senegalski? Czy raczej pozostaje status quo, czyli
nie
Serer, on Wolof?
Nie, to jest to akurat, jak wydaje mi się, że to buduje szkoła. ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał Education Civic w języku francuskim, czyli edukacja obywatelska. Czyli to jest była jedna godzina chyba w tygodniu. I wtedy się wyjaśnia, czym jest godło państwowe, czym jest flaga, czym jest hymn narodowy. I się tłumaczy uczniom, jak działa państwo, wszystkie te instytucje typu parlament, prezydent, premier, co to jest urząd dzielnicy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie na tym to polega moim zdaniem. To jest oczywiście robione w Polsce w szkołach. I chyba szkoła jest tym najważniejszym miejscem, jeżeli chodzi o przekazywanie, czym tak naprawdę my jesteśmy w sensie obywatelskim, w sensie naród, w sensie też patriotyzm. Patriotyzm, bo moim zdaniem będzie pozytywnie, czy tak normalnie pojęty, jeżeli szkoła będzie uczyła, tłumaczyła, czym jest patriotyzm, a nie jakieś organizacje nie wiadomo skąd, które będą wpajać swoje ideologie. Liczę naprawdę na szkołę.
Polska ma Józefa Piłsudskiego, tak, z okazji Dnia Niepodległości, a Senegal kogo z okazji tego dnia wspomina najbardziej?
Dwie postacie. To jest Lamine Gay, który był pierwszym prezydentem, pierwszym marszałkiem naszego Sejmu, tak używając polskiej nomenklatury. Natomiast no, oczywiście pierwsza postać to jest Leopold Sédar Senghor, który był pierwszym prezydentem Senegalu. To są te dwie postacie, które wyróżniły się, które wywalczyły niepodległość. U nas akurat walka o niepodległość wyglądała zupełnie inaczej. Nie była krwawa, tak jak w Algierii. Nie była też takim z dnia na dzień, tak jak w Gwinei. Okoliczności były takie, że De Gaulle przyjechał do Afryki Zachodniej, do tych terytoriów i po prostu jeździł i pytał ludzi, czy chcą, czy jeszcze chcą zostać w pewnej unii z Francją. Także to przebiegło jednak bardzo tak pokojowo i stąd chyba nadal są takie szczególnie ważne relacje między Senegalem a Francją. Ale wracając do pytania, to Leopold Sédar Senghor, który był poetą, ja akurat jestem jego produktem, ja to tak mówię, dlatego że cała moja szkoła to odbyła się pod prezydenturą Leopolda Senghora, który był pisarzem, profesorem łaciny, więc tak, to są te dwie
osoby. Co najciekawsze, był katolikiem.
To jest kolejny wątek, bo to jest w Senegalu mamy około 85% czy nawet 90% muzułmanów. Pierwszym prezydentem, podkreślam, nie był wojskowym, Leopold Senghor był właśnie katolikiem, także w Senegalu mamy akurat na szczęście odpukać, tutaj nie ma drewna, ale na razie jakby czujemy się obywatelami po prostu danego kraju, a ten wątek jakby przynależności do grupy etnicznej, przynależności religijnej, gdzieś jeszcze to wszystko schodzi na dalszy plan.
Do czego z okazji Dnia Niepodległości życzyłbyś w tym roku Polakom?
Wow! Żeby było święto. Przede wszystkim, naprawdę, wróćmy do tego terminu, do tego święto niepodległości. Po prostu. Ja uważam, że to powinny być imprezy, ludzie powinni być uśmiechnięci. Tego dnia te też podziały polityczne powinny schodzić trochę na bok. Przede wszystkim Polacy mają swój dzień, niech imprezują i tam gdzieś tam na górę, czy tam na dole, niech Piłsudski będzie nam machał ręką, zadowolony z tego, że tutaj jest po prostu super.
Zatem zaczynamy świętowanie.
Imprezujemy.
W porządku, idziemy.
Podcast sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.